Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Tajne Beautiful Things. Advice from Dear Sugar, autorstwa Cheryl Strayed, to zbiór odpowiedzi z rubryki poradniczej Dear Sugar, publikowanej pierwotnie anonimowo w internetowym magazynie The Rumpus. Pierwsze wydanie ukazało się w 2012 roku, a edycja 10. rocznicy zawiera nową przedmowę oraz 6 dodatkowych tekstów. Książka należy do literatury poradnikowej, ale jej forma jest bliższa esejowi literackiemu i intymnemu pamiętnikowi niż zestawowi gotowych instrukcji. Osoby piszące do Sugar pytają o zdradę, żałobę, samotność, długi, rodzicielstwo, pożądanie, poczucie winy i trudne wybory. Strayed odpowiada bez anonimowego dystansu eksperta. Wykorzystuje własne doświadczenia straty, błędów i odbudowywania życia, aby dokładniej nazwać emocjonalne stawki problemów czytelników. Celem nie jest szybkie usunięcie bólu ani wydanie prostego werdyktu. Autorka pokazuje, jak rozpoznać rzeczywistość sytuacji, przyjąć odpowiedzialność za własne decyzje i pozostać w kontakcie ze sobą nawet wtedy, gdy nie ma rozwiązania bez kosztów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, forma listu zmienia poradę w rozmowę o konkretnym cierpieniu. Podstawową siłą książki jest jej konstrukcja. Każdy tekst zaczyna się od listu osoby, która opisuje własny problem, a następnie przechodzi do odpowiedzi Sugar. Dzięki temu porada nie zostaje oderwana od kontekstu. Czytelnik najpierw widzi niepewność, wstyd, sprzeczne pragnienia albo lęk autora listu, dopiero potem konfrontuje się z interpretacją Strayed. Taka forma ogranicza pokusę udzielania uniwersalnych recept. To, co bywa słuszne w jednej historii, nie musi działać w innej, ponieważ znaczenie mają relacje, wcześniejsze decyzje i granice danej osoby. Strayed często nie odpowiada wyłącznie na pytanie zadane wprost. Szuka problemu ukrytego pod nim. Gdy ktoś pyta, czy powinien zostać w związku, ważniejsze może być to, dlaczego nie ufa własnemu osądowi. Gdy ktoś pyta, jak przestać cierpieć po stracie, istotna staje się zgoda na to, że cierpienie nie poddaje się natychmiastowej kontroli. Zbiór działa więc jak seria studiów nad ludzkimi dylematami, nie jak podręcznik rozwiązywania problemów. Czytelnik może odnaleźć analogię do własnej sytuacji, ale nie powinien mechanicznie kopiować cudzych decyzji. Właśnie połączenie szczegółu i szerokiego emocjonalnego rozpoznania sprawia, że odpowiedzi zachowują znaczenie także poza pierwotnym momentem publikacji. Po drugie, radykalna szczerość łączy współczucie z wymaganiem odpowiedzialności. Strayed wyróżnia się tonem, który jednocześnie uznaje realność bólu i odmawia podtrzymywania wygodnych złudzeń. Nie traktuje współczucia jako bezwarunkowego potwierdzania każdej interpretacji czytelnika. Jeśli list sugeruje unikanie odpowiedzialności, idealizowanie niedostępnej osoby albo oczekiwanie, że ktoś inny naprawi skutki własnych decyzji, Sugar potrafi to nazwać wprost. Jej bezpośredniość nie ma jednak służyć zawstydzeniu. Wynika z przekonania, że człowiek potrzebuje prawdy, by odzyskać sprawczość. Debiut w tym sensie książka proponuje trudniejszą wersję pocieszenia. Nie obiecuje, że właściwe zdanie usunie żal, samotność czy konsekwencje błędu. Sugeruje raczej, że można przeżyć bolesne doświadczenie bez zaprzeczania jego znaczeniu. Autorka nie oddziela też moralnej odpowiedzialności od ludzkiej omylności. Ludzie mogą wyrządzać krzywdę, wybierać źle i mimo to mieć możliwość uczciwego działania dalej. Ważne jest rozpoznanie tego, co rzeczywiście leży w ich wpływie. Czytelnik otrzymuje zatem nie tyle uspokojenie, ile zachętę do precyzyjniejszego patrzenia na własne życie. Ta metoda bywa wymagająca, ponieważ odpowiedzi często podważają pragnienie łatwego uniewinnienia. Jej wartość polega na tym, że empatia nie jest tu przeciwieństwem jasnych granic i konsekwencji. Po trzecie, własne doświadczenie autorki buduje wiarygodność, ale nie zastępuje perspektywy innych. W odpowiedziach Dear Sugar, Cheryl Strayed regularnie odwołuje się do własnego życia. Pisze o stracie, żałobie, relacjach, błędach i okresach zagubienia, nie po to, by przesunąć uwagę na siebie, lecz by zredukować sztuczny dystans między doradzającą a osobą proszącą o pomoc. Ten zabieg ma ważną funkcję etyczną. Autorka nie przemawia z pozycji kogoś, kto uniknął cierpienia albo zawsze podejmował właściwe decyzje. Pokazuje, że jej osąd został ukształtowany przez doświadczenia, które były niejednoznaczne i kosztowne. Osobisty ton wyjaśnia także, dlaczego książka nie przypomina poradnika opartego na psychologicznych modelach czy badaniach. Jej autorytet jest literacki i egzystencjalny, a nie kliniczny. To zaleta dla odbiorców szukających języka do opisania własnych emocji, ale również granica tego tomu. W sprawach wymagających terapii, ochrony przed przemocą, pomocy prawnej lub medycznej literacka rada nie powinna zastępować specjalistycznego wsparcia. Strait nie przedstawia siebie jako bezbłędnej ekspertki od wszystkich kryzysów. Raczej demonstruje wartość świadectwa, w którym ktoś ujawnia własną niedoskonałość. Czytelnik może dzięki temu poczuć się mniej odizolowany, ale powinien zachować różnicę między rozpoznaniem wspólnego uczucia a założeniem. Że dwie historie mają identyczne rozwiązanie. Po czwarte, żałoba i cierpienie nie są problemami do szybkiego naprawienia. Jednym z najważniejszych założeń Time Beautiful Things jest odrzucenie języka, który każe traktować cierpienie jak usterkę możliwą do usunięcia odpowiednią techniką. Strait wielokrotnie mierzy się z pytaniami dotyczącymi żałoby, porzucenia, rozczarowania i poczucia niesprawiedliwości. Nie proponuje zapomnienia ani prostego optymizmu. Zamiast tego uznaje, że ból po stracie może pozostać częścią życia, a dojrzewanie nie musi oznaczać całkowitego zamknięcia rany. Ta perspektywa ma praktyczne konsekwencje. Osoba w kryzysie nie musi oceniać siebie jako słabej tylko dlatego, że po czasie nadal odczuwa smutek lub gniew. Równocześnie akceptacja cierpienia nie jest biernością. Książka odróżnia przeżywanie emocji od uporczywego organizowania całej tożsamości wokół krzywdy. W opowieściach Strait ważne jest pytanie o następny uczciwy krok, nawet gdy przyszłość pozostaje niejasna. Może nim być odejście z relacji, wypowiedzenie niewygodnej prawdy, przyjęcie utraty albo rezygnacja z oczekiwania, że świat zwróci to, co odebrał. Autorka nie romantyzuje traumy i nie twierdzi, że każde cierpienie uszlachetnia. Podkreśla raczej, że nikt nie jest całkowicie chroniony przed bólem. Wartość tej myśli polega na realistycznym połączeniu kruchości z możliwością dalszego działania. Na koniec, zaufanie do siebie oznacza działanie zgodne z rozpoznaną prawdą. W wielu listach powraca problem wewnętrznego rozdarcia. Autorzy wiedzą, że relacja im szkodzi, że odkładają konieczną decyzję, albo że pragną czegoś innego, niż próbują sobie narzucić. Strait udźmuje zaufanie do siebie nie jako pewność, że każda decyzja okaże się dobra, lecz jako gotowość do życia zgodnie z tym, co już zostało uczciwie rozpoznane. To znaczące rozróżnienie. W potocznym języku zaufanie do siebie bywa mylone z silną samooceną, intuicją wolną od wątpliwości albo prawem do robienia wszystkiego, na co ma się ochotę. W książce ma ono bardziej wymagający charakter. Zakłada słuchanie własnych potrzeb, ale również uznanie faktów, zobowiązań i skutków dla innych ludzi. Nie jest argumentem za egoizmem. Jest próbą ograniczenia życia w sprzeczności między wiedzą a działaniem. Strait zachęca, by nie czekać na całkowity brak lęku, zanim podejmie się ważny krok. Lęk może pozostać, a mimo to decyzja może być konieczna. Jednocześnie jej odpowiedzi nie redukują wyborów do prostego nakazu odwagi. Zmiana często wymaga czasu, zasobów i wsparcia. Czytelnik może wynieść z tomu użyteczne pytanie. Co w tej sytuacji już wiem, lecz omijam, ponieważ konsekwencje tej wiedzy są niewygodne. To pytanie nie daje automatycznej odpowiedzi, ale pomaga przenieść uwagę z bezradności na uczciwą ocenę własnego położenia. Podsumowując, Tiny Beautiful Things najlepiej trafi do osób, które nie oczekują poradnika z krótkimi ćwiczeniami ani systemu gwarantującego poprawę nastroju. Szczególnie wartościowa może być dla czytelników mierzących się z żałobą, kryzysem w relacji, poczuciem winy, samotnością lub decyzją, której nie da się podjąć bez ryzyka i straty. Może również zainteresować osoby ceniące esej osobisty, ponieważ siła tomu wynika w dużej mierze z języka i literackiej uważności Strait. Praktyczna korzyść z lektury polega na ćwiczeniu dokładniejszego nazywania własnej sytuacji. Zamiast pytać wyłącznie, jak szybko przestać cierpieć, czytelnik może nauczyć się rozróżniać ból nieunikniony od bólu podtrzymywanego przez zaprzeczanie, zwlekanie lub brak granic. Intelektualnie książka pokazuje też, że porada ma ograniczenia. Nie może przeżyć decyzji za drugą osobę, ale może odsłonić pytania, które wcześniej pozostawały niewidoczne. Na tle wielu książek z kategorii samopomocy wyróżnia ją brak języka optymalizacji i łatwych obietnic. Strait nie buduje programu samodoskonalenia, nie przedstawia cierpienia jako przeszkody do pokonania ani nie udaje neutralnej specjalistki. Łączy osobiste świadectwo, bezpośredniość i współczucie, zachowując świadomość, że część problemów nie ma czystego rozwiązania. To książka o odpowiedzialności, relacjach i wytrzymywaniu niepewności, podana w formie, która pozostawia miejsce na indywidualność każdego czytelnika. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Cheryl Strait, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.